Dzień dobry, witam w Muzeum Wisły w Tczewie.
Co to jest za budynek w ogóle, zanim zaczniemy opowieść o tej rzece?
Jest to XIX-wieczny budynek fabryczny, powstał w latach 80. właśnie XIX wieku jako fabryka wyrobów metalowych Emila Kelcha.
A teraz służy celom muzealnym.
Teraz służy celom muzealnym. Jest podzielony na dwie części. W jednej części znajduje się Muzeum Wisły, a w drugiej części Fabryka Sztuk, instytucja należąca do Urzędu Miasta Tczewa.
I to jest już taka opowieść o bardzo współczesnej działalności kulturalnej, a Muzeum Wisły odnosi się do przeszłości.
Tak, oczywiście tutaj pokazujemy historię żeglugi na Wiśle, osadnictwa nadwiślańskiego i koncentrują się tu wszystkie sprawy związane z Wisłą. Muzeum Wisły w Tczewie powstało w roku 1984 i było odpowiedzią na potrzebę pokazania bogatych zbiorów związanych z historią żeglugi rzecznej, które gromadzone były w Centralnym Muzeum Morskim, czyli w obecnym Narodowym Muzeum Morskim. Istniał tam dział historii żeglugi śródlądowej, gromadzący eksponaty właśnie związane z handlem rzecznym, z żeglugą, z osadnictwem nadwiślańskim.
Weszliśmy na drugie piętro Muzeum Wisły, a tutaj wystawa Mieszkańcy Żuław mogą spać spokojnie. Regulacje Delty Wisły z XIX i XX wieku i ze mną kuratorki tej wystawy.
Ewa Sidor.
Gabriela Szanowiecka.
Inspiracją do powstania tej wystawy była przypadająca w tym roku 130. rocznica wykonania przekopu Wisły. W tamtym czasie, czyli 130 lat temu, w roku 1895, budowa nowego ujścia było to działanie absolutnie wyjątkowe, niepowtarzalne, przez współczesnych odbierane jako sukces. Ale my chcemy budowę przekopu Wisły pokazać jako proces, bo on był bardzo ważnym elementem procesu, całego procesu regulacji rzeki i my właśnie pokazujemy nie tylko konsekwencje budowy przekopu Wisły, ale też przyczyny, a były to głównie powodzie oraz działania wcześniejsze.
Jak koleżanka wspomniała, główną przyczyną budowy tego przekopu było właśnie zapobieganie powodziom zatorowym. Dzisiaj mamy problem z nadmiarem wody chwilowo, potem jest z tej wody deficyt. Kiedyś, kiedy zimy były takie naprawdę solidne, zdarzało się na przykład, że na południu Polski temperatura przecież mogła być dużo większa niż na północy. Na południu już była odwilż, tutaj był jeszcze lód cały czas. I te olbrzymie pochody lodu, które szły, im bardziej kręta rzeka, wolniejszy spływ lodu i jak wolniej to płynie, to dochodziło do tych zatorów na rzekach. Czasami dochodziło do strasznych powodzi, przerwania wałów przeciwpowodziowych i temu właśnie chciano zapobiec, budując przekop Wisły, jakby skracając rzekę i jednocześnie prostując troszkę. I to wyraźnie widać, że tak jak historia pokazuje, że to jednak udało się w dużym stopniu osiągnąć, że tych powodzi zatorowych takich strasznych, groźnych nie ma. W XIX wieku też weźmy pod uwagę, że zupełnie inna technika była właśnie zapobiegania tym powodziom zatorowym. Tutaj mamy na wystawie historyczne narzędzia, które były używane, więc potem już oczywiście też lodołamacze były.
No tutaj spójrzmy, jest między innymi taka bardzo wypukła mapa, dzięki której możemy zobaczyć, co tak naprawdę zrobili ci budowniczowie w tym XIX wieku.
Wyprostowano bieg rzeki Wisły, pobudowano mnóstwo ostróg, które te brzegi wzmacniały. Ta cała regulacja wiązała się właśnie nie tylko z budową przekopu, ale także z odcięciem ramion ujściowych Wisły. O delcie Wisły mówimy. Nogat był takim pierwszym ramieniem ujściowym. Potem Szkarpawa z Wisłą Królewiecką. No i dzisiaj to, co nazywamy Martwą Wisłą, mało kto kojarzy, że to właśnie jest związane z przekopem Wisły. Takim też dużym przyczynkiem do budowy przekopu, do tej idei, było powstanie właściwie samoczynnie w 1840 roku ujścia nowego Wisły Śmiałej, więc tutaj też na tej makiecie wyraźnie mamy to zaznaczone. Mamy pozaznaczane śluzy, które potem właśnie, żeby ten przekop odegrał swoją rolę, trzeba było te ramiona ujściowe oddzielić od głównego nurtu. To właśnie było też działanie przeciwpowodziowe. To już człowiek miał decydować, ile wody popłynie tymi ramionami ujściowymi, więc powstały śluzy w Białej Górze, w Gdańskiej Głowie, w Przegalinie.
To przejdźmy dalej.
To jest kamień znaleziony w roku 2022 podczas robót remontowych Gdańskiego Żurawia, czyli naszego oddziału, naszego Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. I według naszej wiedzy jest to najstarszy kamień wysokiej wody. Nie wiemy, jak on się tam znalazł, czy został położony wtórnie, czy pierwotnie, ale wskazuje datę 1651, co świadczy o tym, że już wtedy duże powodzie były zjawiskiem wyjątkowym, skoro starano się to odnotować i pokazać wysoki poziom wody.
Ale to był kamień w Gdańsku gdzieś umieszczony?
Tak, on był umieszczony przy Gdańskim Żurawiu. Model lodołamacza Wilk i piękna rycina przedstawiająca pierwszy lodołamacz parowy Weichsel podczas akcji lodołamania na Wiśle na tle panoramy Tczewa. Lodołamacz się dobrze sprawdził, także podjęto decyzję o budowie kolejnych lodołamaczy i tutaj właśnie nawiązujemy do lodołamacza Wilk, także parowego lodołamacza z XIX wieku, który pracował już m.in. w przekopie Wisły, wyłamując rynnę w lodzie.
Mieszkańcy Żuław mogą spać spokojnie. Flotylla lamaczy lodu uchroni ich przed niebezpieczeństwem powodzi.
Tutaj pokazujemy, jak wyglądała sprawa 50 lat później. Jest to film z lat 50. ukazujący pracę lodołamaczy też na Wiśle pod Tczewem. To jest też taki nasz akcent tutaj tczewski. Zresztą przedsiębiorstwo budownictwa wodnego w Tczewie posiadało bardzo dużą flotylę lodołamaczy, które stacjonowały w Przegalinie.
Wystawa nosi tytuł Mieszkańcy Żuław mogą spać spokojnie. Do czego odnosi się ten tytuł?
To jest też tytuł może nieco przewrotny. Musimy się zastanowić, czy mieszkańcy Żuław rzeczywiście mogą spać spokojnie. W XIX wieku, jak wspominałam, to było wielkie przedsięwzięcie i rzeczywiście wydawało się bardzo skuteczne. I zapewne było, bo na Żuławach od tego momentu nie było wielkiej powodzi zatorowej. Ale trzeba też pamiętać, że Żuławy to jest teren odebrany wodzie. Tutaj tylko 1/3 wód spływa naturalnie, grawitacyjnie, natomiast 2/3 wymagają stałego odpompowania wody. Więc musimy się zastanowić, czy rzeczywiście mieszkańcy Żuław mogą spać spokojnie, czy nie zdarzy się taka sytuacja na skutek jakichś też ponownych zmian klimatu, że jednak Zalew Wiślany upomni się o swoje wody, które kiedyś tutaj się znajdowały. Przechodzimy do projektantów. Kompleksowa regulacja Wisły zaczęła się właśnie w XIX wieku. To nie tylko na ziemiach polskich, ale i na innych rzekach Europy. W tym czasie ta część Wisły znajdowała się w zaborze pruskim. Dlatego też na wystawie zobaczymy mapy, na których to pruscy inżynierowie swoją ręką zaznaczali kolejne zmiany, tworzyli te plany właśnie regulacji rzeki. Zaczynamy od inżyniera Kochiusa, który jako pierwszy zaprojektował zmiany koryta rzeki, ale także zaprojektował budowę przekopu Wisły, co jeszcze wówczas nie zostało zrealizowane, nie podlegała nawet dyskusji, ponieważ koszt był bardzo drogi. Następnie był inżynier Severin, a na końcu dwóch inżynierów Alsen i Fal, którzy już zaprojektowali właśnie ten przekop, który mamy dzisiaj.
Tutaj widzę jakiś jest składzik.
Tak, to są oryginalne przedmioty zgromadzone w tak zwanej strażnicy wałowej. Strażnicy wałowi pilnowali brzegów rzeki i były też składy, które pomagały właśnie walczyć z powodzią. Akurat te zbiory tutaj pochodzą od naszych kolegów z Muzeum Żuławskiego w Nowym Dworze Gdańskim. Użyczyli nam na wystawę i są to właśnie przedmioty, które pokazują to, co było po prostu gromadzone na wypadek właśnie powodzi i walki z tą powodzią, więc są wszelkiego rodzaju bańki na naftę, termosy, a przede wszystkim odzież do ochrony w czasie deszczu, no i narzędzia, piły do cięcia lodu, siekiery do kucia lodu, łopaty używane do napełniania worków z piaskiem, pochodnie. Tutaj właśnie mamy taki zbiór przedmiotów, które ułatwiały, pomagały walczyć z żywiołem.
I przez to możemy poczuć się tak, jakbyśmy byli właśnie w takim miejscu, w którym ludzie przygotowują się, żeby właśnie rozpocząć walkę z lodem.
Ja tylko może jeszcze wspomnę właśnie, że przed II wojną światową takich strażnic od Białej Góry do ujścia rzeki było aż 36 po obu stronach rzeki.
Jesteśmy w miejscu, w którym widzę bardzo dużo map, czyli taki trochę półmrok panuje, no bo wiadomo, że ze względów konserwatorskich no nie można oświetlić w pełnej krasie tych map. Ale co to są za mapy?
Są to mapy ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego. To właśnie też był jeden z przyczynków do popełnienia tej wystawy. One właśnie przedstawiają różne etapy i plany regulacji Wisły. Mamy tutaj, tak jak koleżanka wspomniała, mapy z podpisami inżynierów pruskich, którzy na tych mapach nanosili poprawki. I są też świadectwem tych zmian, które na rzece zachodziły. Mapy, które odnoszą się do ramion ujściowych Wisły, takich jak Nogat, Szkarpawa, Wisła Królewiecka, czy część gdańskiej Wisły, dzisiaj nazywana Martwą Wisłą, też pokazują akurat w tym miejscu, w którym jesteśmy, niesamowite przemiany w porcie gdańskim. Właśnie historię Westerplatte pokazują, powstania wyspy Westerplatte, potem powstania półwyspu Westerplatte, więc to wszystko tutaj na tych naszych mapach możemy zobaczyć, a także kształtowanie się stożka ujściowego Wisły, bo jak koleżanka mówiła, rzeka jest takim żywym organizmem, która też sama zmienia swoje otoczenie, więc te mapy też pokazują i są taką jakby kroniką zmian, które zachodziły w ujściu rzeki, które dzisiaj możemy te konsekwencje tych zmian oglądać, a jak podziwiamy, patrzymy, to też przecież pojawiają się przy ujściu rzeki na rzekach nowe łachy, znikają, pojawiają się.
Też tak sobie skojarzyłam, że przecież nazwa Wisła Śmiała, no to dlatego, że ona tak śmiało podążyła własnym torem.
Tak, tą nazwę nadał Wincenty Pol, geograf, poeta, pisarz, który był tutaj po powstaniu Wisły Śmiałej i stwierdził, że to będzie idealna nazwa dla rzeki, która się ośmieliła, uratowała właściwie gdańszczan przed wielkim kataklizmem powodzi, podobnym do tej, jaki nawiedził miasto w roku 1829, gdzie była wielka powódź gdańska.
Ponieważ mapy są bardzo szczegółowe, przygotowaliśmy lupy, które pomogą właśnie w odbiorze, odczytaniu. Nie każdy, nawet najbystrzejszy wzrok, każde szczegóły jest w stanie rozpoznać, więc te lupy pomagają właśnie w dostrzeganiu takich bardzo małych, drobnych, pozaznaczanych tutaj właśnie obiektów. Na przykład na tej mapie mamy zaznaczone strażnice wałowe, które naprawdę bez tej lupy ciężko byłoby wypatrzyć.
Na mapach możemy zaobserwować zupełnie na przykład niesamowite rzeczy. Tu mam na myśli, powstanie Wisły Śmiałej spowodowało olbrzymie zmiany w delcie Wisły na wysokości na przykład odnogi Szkarpawa. Na tych mapach niemieckich jest ona zaznaczona jako Elbinger Weichsel. Skrócenie biegu Wisły i przyspieszenie jej biegu spowodowało, że tutaj przy początku Szkarpawy zaczęły się odkładać muły rzeczne, muły, piachy, zapieszczone było koryto. Szkarpawa była w tym czasie bardzo ważną drogą prowadzącą przez Żuławy na Zalew Wiślany. Była właściwie najkrótszą drogą wodną łączącą Elbląg z Gdańskiem, więc konieczne było jej użeglowienie. Ponieważ było to w tym momencie prawie niemożliwe, stałe pogłębianie koryta rzeki, więc na przykład wybudowano kanał. Kanał Wisła-Zalew Wiślany, łączący Wisłę z rzeką Linawą, potem Tugę, omijając właśnie to zapieszczone koryto rzeki. No dzisiaj regulacje rzeki postrzegane są właśnie dwojako. My takie pytanie zadajemy na tej wystawie, jak jest dzisiaj? Wtedy sukces, dzisiaj już niekoniecznie. Dzisiaj środowiska proekologiczne walczą z tego typu regulacją rzeki, uznając, że ingerencja człowieka w naturę jest za duża, należy przywrócić rzece swobodę, przestrzeń, zachować meandry, aby mogła swobodnie wylewać, zachować łąki nadrzeczne. Dzisiaj też borykamy się z nieco innym problemem. Nie ma już takiej groźby powodzi zatorowych, związanych z zatorami właśnie, z pochodami lodów, ale bardziej borykamy się z deficytem wody i gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. To jest w tej chwili problem. No właśnie na naszych planszach opisujących przeszłość, historię, proces historyczny, zadajemy także pytania, jak jest dzisiaj, ale nie udzielamy odpowiedzi. To ma być inspiracją dla naszych zwiedzających do zgłębienia tego tematu. Wiemy też już dzisiaj, że pewnym niezamierzonym efektem regulacji Wisły były też takie zjawiska przyrodnicze, właśnie odkładanie się chociażby tegoż stożka nasypowego w ujściu Wisły, na przekopie Wisły, ale dzięki temu ptactwo ma swoje też siedziby. Jest tam rezerwat Mewiałacha chociażby. Na tych wyspach, które tworzą się przy przekopie Wisły, bytują foki. Jest największa kolonia dzikiej foki tutaj na Bałtyku. Więc miało też takie pozytywne skutki dla środowiska.